Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, dobry wieczór. Witam Państwa i witam naszego znakomitego gościa. Gościa, który gra na instrumencie, który jest instrumentem bardzo trudnym. Robi się go z drewna różanego, albo takiego afrykańskiego drzewa zwanego grenadillą. No bywają również te instrumenty robione z plastiku, ale to tak nie gra i nie brzmi. Ma taki fajny stroik, który wygląda jak spłaszczona słomka. Wymyślili ten instrument w XVII stuleciu we Francji i nazywa się obój. Tytus Wojnowicz jest Państwa i Radia Gdańsk gościem. Witam Pana.
Witam Pana i Państwa również.
Proszę Pana, mam tutaj taką płytę, która ma bardzo niski numer naszego archiwum, czyli była to jedna z pierwszych naszych płyt kompaktowych, czyli musiała być wydana dość dawno. Wytwórnia Kalambia, Sony. Tak, młody człowiek właśnie z obojem, Tytus Wojnowicz, a tytuł płyty Tytus. Pamięta pan tę płytę?
Ja byłem kiedyś młody, tak, to nie są plotki.
I co?
Pamiętam tą płytę, chociaż to akurat chyba jest taka wersja nie rynkowa, tylko promocyjna.
No takie trafiały do rynku.
Tak.
Ale
tak.
Bardzo wyeksploatowane, jak pan widzi.
No widzę nie słyszę, ale widzę opakowanie już jest tak, wymaga renowacji.
No i ciekawostką tej płyty jest fakt, że nie gra pan tam żadnych poważnych koncertów, tak jak będzie pan grał na przykład w Filharmonii Bałtyckiej koncert Straussa za chwilę, ale gra pan taką muzykę, no powiedzmy sobie uczciwie, lekką, łatwą i przyjemną. I potrafi pan to znakomicie łączyć od samego początku.
No, znaczy ona jest łatwa, to nie, no to trochę się tam trzeba było skupić, żeby to
Ja mówię lekka, łatwa i przyjemna w słuchaniu, ja nie mówię, że ona jest łatwa dla pana.
Niewątpliwie jest mniej skomplikowana niż właśnie koncerty Straussa, czy Martino, czy inne wielkie dzieła na obój. Tym niemniej, no jakby wysiłek, skupienie i też, no nie to, że się człowiek mniej stara, ponieważ gra lekką muzykę. W zasadzie z mojego punktu widzenia to nie robi większej różnicy. Zawsze muszę jakoś tak się starać wszystko, co mogę. Dobrego na temat tej muzyki, którą mam zagrać, sobie ją przemyśleć.
No i to jest słuszne podejście, bo wielu znakomitych artystów mówi, że miarą artyzmu nie jest gatunek muzyki, jaki się uprawia, ale miarą artyzmu jest przede wszystkim profesjonalizm, talent i to wszystko, co ma się do powiedzenia pomiędzy tymi nutami, jeśli o muzyce mówimy. I to nie ma żadnego znaczenia, czy to jest muzyka do słuchania łatwiejsza, czy trudniejsza.
Znaczy sam talent bez tej części technicznej gry w zasadzie nic nie znaczy, ponieważ w ogóle nie jesteśmy w stanie go zauważyć. Także żeby on mógł zaistnieć, talent jest ważny i ten nawet geniusz u niektórych. Ale oni, żeby go, jak powiem, pokazać, no muszą posiadać środki techniczne i tu się nie da tego przeskoczyć element takiej pracy i znoju codziennych ćwiczeń.
Jak już mówiłem, dziś zmierzy się pan w Filharmonii Bałtyckiej z koncertem, bardzo trudnym koncertem Straussa, ale ma pan na swoim koncie całą masę nagrań właśnie muzyki filmowej. Brał pan udział na przykład w trasie i projekcie Nigella Kennedy'ego. Skąd taki pomysł, żeby to wszystko łączyć i to łączyć właściwie od samego początku?
No nie da się tutaj akurat dorobić jakiejś specjalnie górnolotnej wersji. Dlaczego? No po prostu dlatego, że jest to mój zawód, więc gram wszystko, co jest do zagrania. Krótko mówiąc, jeżeli ktoś mi proponuje zagranie z Nigellem Kennedy, to oczywiście jest super i bardzo mnie to cieszy, ale jak gram jakiś projekt, o którym nikt specjalnie nie wie, bo to jest jakiś tam akompaniament do...
No z Nigellem to ciężka sprawa, szczególnie po koncercie.
Tak, on jest... Znaczy na samej scenie też bywa różnie. Miał takie numery typu minuty schował i tak, zobaczymy co będzie. Znaczy miał je, potem okazuje się miał, bo on jednak jest też profesjonalistą.
No jest.
I wiedział, że jeżeli to by miało z tego powodu się nie udać wszystko, no to oczywiście lepiej, żebym te nuty miał. Ale ja tak powiem, podjąłem jego grę i zagrałem to z pamięci i się wszystko udało. Więc on też tak, no...
No Nigel tak Kennedy to jeden z etapów w pana karierze zawodowej, jeśli chodzi o współpracę z innymi artystami, ale też mamy takich i to często pochodzących, można powiedzieć, z różnych biegunów, jak na przykład Patrycja Markowska i Piotr Rylik.
No akurat z Piotrem Rubikiem to chodziliśmy do jednego liceum, także my jesteśmy z jednej matki nieomalże.
Natomiast, a z Michałem Bajorem?
Michał Bajor, no tam jeszcze z Hołdysem zagrałem tą jego słynną pieśń Nie mogę ci wiele dać, jest taka wersja z Obojem też. Potem chyba z Małgorzatą Ostrowską miałem też jakiś udział. Nawet w jakimś,
Alchemia.
Tak, w jakimś zespole rockowym się nazywa chyba Carrion ten zespół. Też jakieś tam jedno solo takie zagrałem, niby to rockowe. Nie wiem, skąd oni mieli pomysł, żeby grać na oboju, ale może właśnie, że tak dziwny instrument i tak kompletnie niekojarzący się tam jakoś zrobił z tego utworu według nich coś ciekawego.
A proszę mi powiedzieć, jak jest u pana ze stroikiem? Czy pan sam je sobie robi?
Różnie, wie pan, różnie. Ja nie jestem jakimś ortodoksem, że muszę grać koniecznie na swoich, natomiast najważniejsze jest to, że umiem je robić, nie? I więc jest, nie, trudno jest znaleźć stroik, który akurat pasuje mi idealnie, ponieważ każdy jest człowiek inny, no to tak jak ubranie, no trzeba robić miarę. Więc oczywiście, żeby go sobie dopasować, to de facto muszę wiedzieć wszystko o tym, jak się stroiki robi, i właśnie dopasować, a nie zepsuć. Więc oczywiście umiem je robić i czasem robię, ale ponieważ jakoś ostatnio się więcej zająłem muzyką dawno, szczerze mówiąc, i gram na instrumencie tym historycznym, to tam bardziej jakby skupiam się na robieniu stroików, bo one tam są bardziej jeszcze istotne niż na współczesnym oboju. Więc korzystam, no przyjaciele, koledzy mi tam coś podrzucają, ja sobie dopasowuję i tak to działa.
No właśnie, gra na instrumencie historycznym, kolejny element w pańskim życiorysie, czyli tak, z jednej strony muzyka popularna, z drugiej strony ta klasyka koncertowa, obojowa, jak choćby ten arcytrudny koncert Straussa, no i instrumenty historyczne. Co pana skłoniło do tego? No, pianiści próbowali też grać na instrumentach historycznych, okazuje się, że to nie jest dokładnie to samo. Nie tylko jeśli chodzi o wielkość instrumentu, ale także o brzmienie, o...
Tak. No, nawet jest taki konkurs chopinowski.
Jest, był pierwszy na instrumentach historycznych.
Którzy pianiści nazywają paraolimpiadą. Ci współcześni.
No ale wielu współczesnych pianistów ma na swoim koncie nagrania na instrumentach historycznych.
Troszkę się z tego śmieją, ale to się nie ma z czego śmiać wcale, bo to wcale nie jest łatwe. I trzeba troszkę czasu poświęcić, żeby coś wykrzesać z tych instrumentów. Natomiast jak już się poświęci ten czas, to rzeczywiście satysfakcja jest ogromna, bo tą muzykę, którą znamy, no bo gramy rzeczy znane często, odkrywa się zupełnie, że to właściwie jest inna muzyka. To troszkę inaczej brzmi. W ogóle jakieś głosy, których przedtem byśmy nie słyszeli, bo ginęły w tym masie dźwięków instrumentów współczesnych, są generalnie dużo głośniejsze. To tutaj one wychodzą na wierzch, więc jakby no widzimy inne kolory w obrazie, prawda? I po prostu inna muzyka jest, bardzo przyjemne zjawisko.
Jak już pan powiedział, ta paraolimpiada pianistyczna tak. Na instrumentach historycznych współczesnym pianistom dała również taką szkołę, która mówi, że niekoniecznie najlepiej jest, jak to czasami niektórzy uważali, głośno i szybko. Bo się okazuje, że na instrumencie historycznym po prostu nie da się głośno i nie da się szybko, bo nie ma fizycznie takich możliwości. I to też jest odkrywanie prawdy.
Tak, tak. Poza tym no, to jest jedna rzecz i ta sama technologia instrumentu, czy no, jakby to nazwać może ograniczenia, chociaż nie lubię tego słowa, ale on nam dużo, dużo mówi na temat samego utworu. Bo jeśli ten kompozytor słyszał, jak pisał ten utwór, to słyszał tylko ten instrument, nie współczesny. Więc wiedział, jakie są jego ograniczenia, ale też wykorzystywał je w swoim utworze, prawda? Więc nawet grając to samo potem na współczesnym, ja już mam inną perspektywę tego, bo wiem, że to wcale nie jest łatwe, że to powinno być wolniej, bo wiem, że nie wiem, jak mam 4 czy 5 znaków na historycznym, to nie mogę grać szybko. Jest to, więc informacja na temat tempa przy takiej ilości znaków, to znaczy zupełnie co innego, nie współcześnie. Dla mnie C-dur czy C-dur to jest ta sama prędkość. Natomiast na historycznym instrumencie to jest radykalna różnica.
No i właśnie, tam też były na przykład w instrumentach klawiszowych rejestry, po co się pisało w różnych tonacjach.
To raz, a potem repetycja samych tych, no była inna, bo była inna technologia budowy tych.
No tak, no
młotków,
i dźwięk
więc
wybrzmiewał akurat. Tak. Pan gra na instrumencie, w którym po wydobyciu dźwięku może pan go
tak
zgłośnić.
Dopiero
natomiast
mogę
instrument
coś
klawiszowy,
tak,
to jak pan zacznie, to już jest tylko ciszej.
To prawda, ja mogę robić różne czary Mary na dźwięku. No zresztą dlatego ten instrument tak był lubiany w dawnej muzyce, że znaczy może nie najbardziej, ale był traktowany w tej grupie instrumentów ludzkich, czyli to był flet, to były skrzypce i to był obój, czyli te, które oni uważali, że najbliżej jest możliwości ludzkiego głosu. Z jednej strony ten głos jest niezwykle niestabilny ludzki, prawda? Bo można sobie dowolną wysokość dźwięku osiągnąć. Fortepian jest jakby, czy organy zwłaszcza są na drugim biegunie. Tam jest bardzo precyzyjnie sfokusowany dźwięk, on ma konkretny wolumen, nie za bardzo co się z tym da zrobić, a głos ludzki jest kompletnie niestabilny. Właściwie dowolny kolor i wysokość możemy wydobyć. Gdzieś obój jest gdzieś tak w drugiej połowie, bliżej właśnie głosu ludzkiego, co jest jego siłą w ekspresji, ale jest problemem w technice samej gry.
No był to ulubiony instrument wykorzystywany właśnie w tej muzyce wcześniejszej,
tak,
jak pan mówi.
Zdecydowanie.
Natomiast jak to jest z tą literaturą współczesną na obój? Nie jest aby to flita koncertowa, myślę o tym.
Znaczy jeśli taka całkiem współczesna, no to jest jej sporo. Oczywiście, no jak porównamy...
No całkiem współczesna, ale ja mówię XIX wiek.
No tak, XIX wiek chyba jest najbardziej ubogi w literaturę solową na obój. Bo w orkiestrze to dużo go jest.
No w orkiestrze to jest na pewno.
Właściwie niezbędny jest zawsze. Natomiast oczywiście tutaj to trochę była sprawa związana z rozwojem z rozwojem budowy instrumentu, bo była masa eksperymentów. W XIX wieku można spotkać z tego samego roku produkcji instrument wyglądający niemal jak z XVIII wieku i niemal jak z XX wieku. To zależało, gdzie był produkowany i dla kogo. To był taki okres poszukiwań. No więc też nie był ten instrument jakby wykorzystywany przez kompozytorów z uwagi, że no właśnie był jeszcze jakiś ten nie wykluł się w swojej tej formie ostatecznie. No i renesans się zaczął w XX wieku. Rzeczywiście zaczęto pisać i powstało sporo. Tylko mówię, porównując to do skrzypie czy fortepianu, oczywiście można powiedzieć, że jest relatywnie mało. Ale jednak jest tego na tyle dużo, że mamy co robić.
Zatem trzymamy kciuki za dzisiejszy koncert na oboju współczesnym oczywiście.
To jest obój współczesny, tak. Nawet trochę może pana zaskoczę. Połówka jest zrobiona ze tworzywa sztucznego.
O!
Nie wiem z jakiego, bo producent oczywiście jest to jego tajemnicą. Nie jest to oczywiście plastik jak na szczoteczki do zębów, tylko jakieś to komplikowane związki chemiczne brały w tym udział. Tym niemniej, no połowa jest właśnie taka i jest to z korzyścią dla wygody gry i też na barwę wpływa korzystnie. Także nie muszę powiedzieć, że plastik zawsze robi gorzej, bo można zrobić obój z plastiku za powiedzmy 500 euro i można zrobić za 12 tysięcy euro. I to jest zupełnie inny plastik i zupełnie inny instrument. Także to nie można tak generalizować. Tym niemniej nawet powiedziałbym, że są droższe te instrumenty z tworzyw, bo obróbka tworzyw jest dużo trudniejsza niż drzewa. Także to się zmienia. Nie są to odlewy, tylko jest to normalna praca taka stolarska.
W każdym razie mamy kciuki, żeby się to wszystko udało. Życzymy jak największej liczby koncertów z różną muzyką, różnego gatunku, pomimo czasu pandemii.
Tak.
Miejmy nadzieję, że ten kontakt artysty z publicznością będzie trwał, bo to jest w tym wszystkim chyba najistotniejsze.
Tak, trochę się nawet zdziwiłem, że jeszcze w moim wieku ktoś o mnie pamiętał i taką mi zaproponował taki koncert do zagania, także bardzo się cieszę. No, chociaż młodzież już atakuje i jest częściej zatrudniana w takiej roli, no ale skoro jeszcze ktoś na mnie liczy, to muszę stanąć na wysokości zadania.
No i to jest rola, proszę pana, mistrza. Mistrz oboju, zarówno historycznego, jak i współczesnego. Zarówno tej tak zwanej muzyki poważnej, jak i popularniejszych gatunków był państwa i Radia Gdańsk gościem. Tytus Wojnowicz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.